Te czytania, których słuchamy w czasie tych nauk wielkopostnych, nie były przygotowane specjalnie pod te rekolekcje. Natomiast zbliżają się święta wielkanocne, więc te teksty bardzo mocno pasują do tej rzeczywistości, o której mówimy. Dzisiaj, no właśnie trochę o Biblii, o tym, co ona nam mówi na temat tych ofiar krwawych, o których mówimy w czasie tych rekolekcji. Najpierw taka mała uwaga, bo dzisiaj w Ewangelii pada to zdanie, które Jan Paweł II uważał za takie najważniejsze w całym Piśmie Świętym. Mówił, że na pytanie, jakie zdanie chciałby zachować z Pisma Świętego, gdyby nagle to Pismo Święte całe miało gdzieś po roce dziejów zaginąć, to Jan Paweł II powiedział, że to jest to zdanie: poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. To jest serce Ewangelii, poznanie prawdy. No my staramy się w czasie tych rekolekcji dotrzeć do pewnej prawdy o naszej wierze, o ofierze Pana Jezusa. Tak w międzyczasie, żeby można było na czymś oko zawiesić, to slajdy będą z Afryki, nie poukładane jakoś szczególnie, z wiosek afrykańskich, z krajobrazów afrykańskich, żeby móc zobaczyć, jak tam ludzie żyją, jak to wygląda na co dzień, można powiedzieć. Momencik, bo to się musi rozgrzać. Aha, i są też zdjęcia. A to... Nie, przepraszam. Dobrze. Mam nadzieję, że coś będzie widać. Wczoraj wieczorem na mszy świętej przyszła mi taka myśl do głowy, żeby zadać pytanie albo pracę domową. No, nie mieli Państwo szansy się przygotować. Natomiast czy ktoś by mi potrafił wskazać fragment w Piśmie Świętym, w którym jest mowa o ofiarach z ludzi, tak jak to w rytach pogańskich do dzisiaj się praktykuje? Czy Pismo Święte mówi o ofiarach z ludzi? Ktoś ma pomysł? Nikt. No tymczasem nawet w naszym kościele się obraz ofiary z człowieka znajduje. W panoramie miłosierdzia mamy ofiarę Abrahama. Abraham związuje swojego syna i ma go złożyć w ofierze Panu Bogu. Pan Bóg od tego od niego oczekuje. W ostatnim momencie, kiedy ten już wznosi nóż, żeby przebić swojego jedynego syna, Pan Bóg posyła anioła, żeby go powstrzymał. I Abraham no w końcu syna nie zabija. Natomiast kilkanaście wieków później Pan Jezus nie powstrzymał swojej ręki, kiedy miał oddać swoje życie inny, jedyny syn. No Syn Boży, Jezus Chrystus. Ten Abraham jest w tej panoramie miłosierdzia nie bez przyczyny. To jest zapowiedź tego, co miało dokonać się na krzyżu. No dzisiejsza Ewangelia mówi nam właśnie o tym, że Żydzi mówią, że są dziećmi Abrahama. A Pan Jezus mówi: nie, nie jesteście dziećmi Abrahama. Abraham jest ojcem wiary. Jak ktoś ciekawy, można sobie sprawdzić w Biblii 22 rozdział Księgi Rodzaju, jak to wyglądało. Natomiast to nie jedyny fragment, w którym Pismo Święte mówi o ofiarach z ludzi. Dalej mamy Księgę Wyjścia, druga księga Pisma Świętego, która nam mówi, że oddasz wszelkie pierwociny łona matki dla Pana i wszelki pierwszy płód bydła, jaki będzie u Ciebie, co jest rodzaju męskiego, należy do Pana. Czyli wszystko, co pierworodne się urodzi w domu, każde pierworodne zwierzę, pierwsze dziecko zwierzęcia czy człowieka, należy do Pana. Trzeba je złożyć w ofierze. Ale pierworodny płód osła wykupisz jagnięciem. A jakbyś nie chciał wykupić, to musisz mu złamać kark. Czyli jeśli osła się nie ofiarowuje, bo osioł do jedzenia się nie nadaje, więc jeśli nie, masz go wykupić jagnięciem, jak nie, masz mu skręcić kark. Pierworodnych ludzi synów Twoich wykupisz. Syna też należało pierworodnego złożyć w ofierze Panu Bogu. Tylko, że już Księga Wyjścia mówi, masz wykupić swojego syna. Czwarta tajemnica radosna. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni. To jest to. Wszystko, co pierworodne, należy do Pana. Trzeba to zabić, trzeba złożyć w ofierze. Ale ludzi trzeba wykupić. Maryja i Józef składają ofiarę ludzi ubogich. Dwa gołębie albo dwie synagorlice. Bo na więcej sobie nie mogło pozwolić. To jest cały czas ta rzeczywistość właśnie ofiar krwawych. Dalej w Księdze Sędziów tytuł tego rozdziału brzmi Nierozważny ślub Jeftego. W sierpniu na mszy świętej się czyta takie czytanie o jednym z sędziów, jednym z wodzów ludu izraelskiego, który walczył z Ammonitami. I Jefte złożył Panu Bogu ślub. Jeżeli sprawisz, że Ammonici wpadną w moje ręce, wówczas ten, kto pierwszy wyjdzie od drzwi mego domu, gdy w pokoju będę wracał z pola walki z Ammonitami, będzie należał do Pana i złożę z niego całopalną ofiarę. Gdy wracał Jefte do Mispa, do swego domu, oto córka jego wyszła na spotkanie, tańcząc przy dźwiękach bębenków, a było to dziecko jedyne. Nie miał bowiem prócz niej ani syna, ani córki. Ujrzawszy ją, rozdarł swe szaty, mówiąc, ach córko, wielki ból mi sprawiasz. Ta historia ciągnie się dalej, kończy się tym, że ojciec składa swoją córkę w ofierze Panu Bogu, po to, by dopełnić ślubu, który Panu Bogu złożył. No dlatego nazywa się ten ślubem nierozważnym, no bo nie wiedział, co czyni tak naprawdę. No przez głupotę tak naprawdę. Dalej mamy Księgę Królewską chociażby. Ona opisuje dzieje królów Izraela. To objawienie idzie coraz dalej, więc coraz rzadsze są te przypadki krwawych ofiar i coraz częściej nazywa się je czymś złym. I tutaj właśnie funkcjonuje jako element oddawania kultu bożkom pogańskich już. Achab sporządził też Aszerę, wskutek tego Achab jeszcze więcej czynił złego niż wszyscy królowie, którzy przed nim byli, drażniąc Pana, Boga Izraela. Za jego czasów Hiel z Betel odbudował Jerycho według zapowiedzi Pana, którą wyrzekł przez Jozłego syna Nuna. Założył jego fundamenty na swoim pierworodnym, a na swoim najmłodszym Sigibie postawił jego bramy. Więc przed odbudowa miasta zaczęła się od złożenia w ofierze najstarszego syna, zakończenie budowy najmłodszego syna. To wszystko jest Pismo Święte. No u Żydów, to wspominałem, mamy Paschę, mamy rytualne zabicie baranka wielkanocnego. To, co wspominałem, że 3 lata temu czy 2 była w Polsce dość mocna afera, ponieważ zakazano oficjalnie rytualnego uboju zwierząt. Gminy żydowskie się podniosły, no jak to? To jest nasza wiara. Bez tego nie ma ofiary bez krwi. My się z tym wyrokiem sądu nie zgadzamy. Odsyłamy do instancji wyżej, do Sądu Europejskiego, bo my chcemy wyznawać naszą wiarę. No my dzisiaj zwierząt na mszy świętej nie zabijamy, ponieważ mamy jedynego baranka, który oddał życie. Do tego jeszcze wrócę za chwilę. Natomiast o co chodzi z tą ofiarą krzyżową Pana Jezusa? Tu się posłużę znowu tymi wierzeniami pogańskimi, czy wierzeniami kulturą afrykańską, o tak. Na rekolekcjach przed Chrztem Świętym tłumaczymy sprawę ukrzyżowania Pana Jezusa w taki sposób. Jeśli w kulturze afrykańskiej, czy w kulturach afrykańskich, jedna osoba zawini przeciw drugiej, przypuśćmy, mamy dwie wioski, Balejo i Mosikro. Człowiek z Balejo, no, zrobi coś złego względem jednego mieszkańców wioski Mosikro. Ukradnie mu krowę, obrazi go ciężko, pokłóci się z nim. To między dwoma wioskami rozpoczyna się wojna plemienna. Żeby zażegnać konflikt, może tak, ponieważ jest to sytuacja wojenna, nikt z Balejo nie ma prawa wstępu na ziemię Mosikro. Jak ktoś wejdzie na pole należące do tej wioski, może zostać zabity bez ostrzeżenia. To samo, jeśli chodzi o mieszkańców Mosikro, chociaż oni są niewinni, to jednak są na wojennej ścieżce. Oni nie mogą się zbliżać do tych z Balejo. Więc jak zażegnać konflikt? Szuka się osoby, która ma związek z obiema wioskami. Na przykład syn mieszkańca Balejo wziął sobie za żonę kobietę z Mosikro i najlepiej, jeśli się wyprowadził jeszcze w ogóle do miasta. Natomiast on ma łączność z obiema wioskami. On należy do obu wiosek. Do jednej i drugiej może wejść jako członek tego plemienia. Więc taką osobę się woła i ona staje się mediatorem. To przez tego mediatora można załatwić konflikt. Mówimy, no przyznajemy, mieszkańcy Balejo mówią, przyznajemy, ukradli, nasz człowiek ukradł wam krowę. Żałuje swojego postępku, cała wioska się złożyła, tą krowę odkupiła i jeszcze do tego drugą, jako znak naszej dobrej woli. No wtedy szefostwo z Mosikro myśli, czy krzywda została naprawiona. No i jeśli tak, to zawierają pokój i tutaj na taką rzekę narysowałem, no bo jeśli jako znak podziału, jak jest wojna, jest podział. Nikt przez tą rzekę nie może przejść. Rzeka graniczna w tym wypadku. Teraz odnieśmy to do sytuacji, którą znamy z naszej wiary. Mamy dwie wioski. Jedną nazwijmy ziemią zamieszkaną przez ludzi. Druga wioska to jest wioska niebieska, więc to w zasadzie powinno być w ten sposób ustawione. Więc na górze mamy Pana Boga, aniołów, te istoty wyższe, święte, a na dole ludzi. No Adam i Ewa zgrzeszyli, więc mieszkańcy tej wioski, którą nazywamy Ziemia, zgrzeszyli, zrobili coś złego względem wioski zamieszkanej przez Pana Boga, przez Trójcę Przenajświętszą. No i powstała przepaść między nimi. Jesteśmy na wojennej ścieżce. Nikt z ludzi nie może wstąpić do nieba po to, żeby prosić o wybaczenie. Nie jest to w naszej mocy. Pan Bóg został ciężko obrażony, no nie może przebaczyć tej winy, bo by pokazał się słaby. Bo to nie jest sprawiedliwe. Krzywda się stała. Nie może powiedzieć, że nic się nie stało, no bo się stało. Więc gdzie szukać mediatora? Syn Boży, który należy do wioski Boga Trójcy Przynajświętszej, staje się człowiekiem. Przyjmuje na siebie ciało ludzkie. Jako Bóg człowiek należy do obu wiosek. On może stać się mediatorem. Wcześniej była przepaść, niemożliwe było dotarcie do Pana Boga, żeby go przeprosić. Teraz sam Pan Bóg staje się członkiem tej wioski, to przyjmuje na siebie pewne ograniczenia związane z byciem człowiekiem. Tutaj symbolicznie no, ta wioska, powiedzmy, się posługuje na polowaniach łukami, ta się posługuje dzidami, więc Pan Jezus to będzie ten, no niby człowiek, niby członek tej wioski Balejo, ale jednak z dzidą, z atrybutem tej drugiej wioski. Staje się człowiekiem, no i teraz ma zażegnać konflikt. Księga Rodzaju mówi nam, że... Może się nie przewróci. Księga Rodzaju przy tym drugim opisie stworzenia przekazuje nam słowa Pana Boga. Z wszelkiego tego drzewa, drzew tego ogrodu możesz spożywać według upodobania, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy z niego spożyjesz, niechybnie umrzesz. Święty Paweł, wieki całe później, w liście do Rzymian, opierając się na tym tekście, mówi rzecz niezwykle podobną. 6 rozdział, werset 24. 23. Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć. Pan Bóg obiecał, że jeśli człowiek zgrzeszy, to umrze. I nie może cofnąć swojego słowa. Śmierć jest zapłatą za grzech. Syn Boży staje się człowiekiem. On grzechu nie popełnił. We wszystkim podobny do nas, oprócz grzechu. Jeśli On umrze, jeśli On odda życie, no to spłaci dług zaciągnięty przez Adama, przez pierwszych rodziców. Adam zgrzeszył, no umarł, ale powstała wyrwa. Żeby naprawić to, co Adam zepsuł, Syn Boży musi stać się człowiekiem, no i umrzeć na krzyżu. Musi przyjąć na siebie swoją śmierć, musi przyjąć na siebie śmierć, zapłatę za grzech. Wczoraj mieliśmy pierwsze czytanie o tym wężu na pustyni, nie wiem, czy pamiętamy. Na pustyni Izraelitów kąsały węże i Pan Bóg kazał Mojżeszowi węża uczynić z metalu i go na palu powiesić. I jak ktoś spojrzy na tego węża, to odzyskiwał zdrowie. No, wąż jest symbolem zła, grzechu, szatana. Ten szatan zostaje wywyższony niejako. To samo się dzieje na krzyżu. Krzyż jest symbolem haniebnej śmierci. Krzyż jest symbolem grzechu. To nie jest... Dla Żydów to było wielkie zgorszenie. No jak na krzyżu umrzeć, to było najgorsze, co można sobie wyobrazić. To w niedzielę na Gorzkich Żarach, jak ktoś był, to mówiłem. Karę ukrzyżowania wymyślili Persowie i oznaczało to dla nich tyle, że ani my ludzie, ani bogowie nie chcemy mieć tego człowieka między nami. Ten człowiek zostaje zawieszony między niebem a ziemią. Tam, gdzie zieje ta przepaść. My nie chcemy mieć z nim nic wspólnego. Pan Jezus bierze na siebie tą haniebną śmierć, ale zamiast zawisnąć pomiędzy niebem a ziemią, to niebo z ziemią łączy. Przerzuca niejako most, no, przez tą rzekę. Dzięki tej ofierze mamy dostęp do Ojca. Wiem, że to jest głęboka teologia, dosyć trudna, no ale ostatni dzień rekolekcji to trochę trzeba teologii pouprawiać. Teraz przejdziemy do drugiej części, bo no dobrze, Pan Jezus umarł na krzyżu. No i co z tego? No umarł, odkupił nas, po co msza święta? Czemu to służy? No protestanci mówią tylko, że to jest pamiątka, większość protestantów, że Pan Jezus taki obrzęd odprawił, no i my go sprawujemy, żeby sobie przypomnieć to, co się stało w Wielki Piątek. I nie ma w tym żadnej rzeczywistości ofiary. Ofiara się dokonała raz w historii. Po to, żeby to wytłumaczyć, trzeba zrozumieć różnicę i zasadniczo, czym jest słowo. Widać różnicę między jednym a drugim słowem? Jaka jest różnica? Żebym wiedział, że ktoś za mną podąża w ogóle.
Jest literka mała i duża.
Tak jest. Jedno słowo jest napisane z małej litery, drugie z wielkiej. Więc jeśli mówimy o słowie, to dajmy głos klasykowi. Nie wiem, czy taki pisarz jak Stephen King jest znany. Ja mam, co zresztą widać, pewne tendencje do makabreski. Najlepszy autor horrorów na świecie, tak go się nazywa, królem horrorów, napisał taką książkę o tym, jak pisać, o swoim warsztacie. I w tej książce zastanawia się w ogóle, czym jest słowo. No właśnie słowo to, bo z wiarą ma niewiele wspólnego, chociaż czasami o Panu Bogu coś tam powie. I mówi, że słowo pisane w tej książce, to sparafrazuje, jest telepatią, jest nadnaturalną zdolnością człowieka. Dzięki słowu pewna idea, która się zagnieździła w umyśle pisarza, może zostać przelana na papier, zapisana. Podaję przykład, że wyobrażam sobie królika, który siedzi w klatce. No i piszemy zdanie, królik siedzi w klatce. Jak to zdanie jest wydrukowane w książce, to nawet setki lat później ta idea królika siedzącego w klatce może zostać przekazana. Więc słowo przekracza granice czasu i przestrzeni. Tysiące kilometrów dalej, wiele lat później, ktoś bierze do ręki jego książkę, otwiera, czyta jego słowa i ta sama idea pojawia się w jego umyśle. No, coś nieprawdopodobnego. Jak to jest urządzone, że jest to zdolność w zasadzie magiczna? Teraz przechodzimy do drugiego słowa. Święty Jan Apostoł swoją Ewangelię rozpoczyna takim wspaniałym poematem. To jest cała jego teologia zawarta w pigułce. Cała Ewangelia tak ścieśniona do minimum. I mówi, na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. To Słowo jest tożsame z Panem Jezusem. Na początku był Pan Jezus. Pan Jezus był u Boga Ojca i jest współistotny Bogu Ojcu. Wszystko przez Niego się stało. On był na początku świata. Cały świat przez Niego został stworzony. Jak Pan Bóg stwarzał świat, to w jaki sposób Pan Bóg stworzył świat? Co zrobił? Rękoma ulepił. Jak Pan Bóg świat stworzył? Ktoś pamięta? Pan Bóg powiedział, niech się stanie światłość. I stała się światłość. Powiedział Słowo. Ten Pan Jezus już w jakimś takim przeczuciu, no nienazwanym jeszcze, on jest obecny już przy początku świata. Skoro Słowo, pisane małą literą, potrafi przekraczać bramy czasu i przestrzeni, no to tym bardziej to Słowo, które jest Bogiem. Ta ofiara Słowa dokonała się jeden raz w historii. Prawie 2000 lat temu. Natomiast tak Pan Bóg to urządził. On jest Panem Wszechświata, również czasu. Tak to urządził, że dał organizacji, którą założył, dał Kościołowi sposób na to, żeby uobecniać to, co się stało na krzyżu za każdym razem, kiedy spełnia no to, do czego został powołany. Pierwszym zadaniem Kościoła to jest odprawianie mszy świętej. Więc za każdym razem, kiedy sprawujemy mszę świętą, tak mówiąc językiem gier wideo, tworzy się portal czasoprzestrzenny i my zostajemy przeniesieni na Golgotę. My uczestniczymy w tym samym wydarzeniu, w którym uczestniczyła Maryja stojąc pod krzyżem i święty Jan. To jest to samo wydarzenie. Więcej, bo Pan Jezus nam daje swoje ciało do spożycia. To widać na tym obrazie Jezusa Miłosiernego. To jest Pan Jezus zmartwychwstały już. On po zmartwychwstaniu zachował znaki swojej męki. Z daleka może nie widać, ale tam są widoczne stygmaty na rękach i nogach. To serce jest rozorane włócznią. Z niego wypływa krew i woda, te dwa promienie, sakramenty święte. To jest ta rzeczywistość ofiary. Bóg, który się oddaje człowiekowi. Pan Bóg, który no, jedną nogę ma też do przodu wysuniętą, on do nas wychodzi. No, Pan Bóg zrobił wszystko, co w Jego mocy, żeby nas do siebie przyprowadzić, żeby nas ze sobą pojednać. Stał się człowiekiem, umarł na krzyżu, zbudował most, wyszedł na nas spotkanie. No i mówi, no tylko teraz człowieku, ty chciej do mnie przyjść. Ja Ci daję wszystkie łaski. Ja chcę Ci przychylić nieba. No tylko jest jeden warunek. Ty musisz chcieć. Nic na siłę. Elementy, no właśnie jeszcze wracając do tego języka Pisma Świętego, Ewangelia według świętego Jana, ja mówiłem drugiego dnia rekolekcji, że zwłaszcza Ewangelia świętego Jana, to nie jest kronika. Świętego Jana nie interesowało to, jakie wydarzenia miały po sobie miejsce, jak to się naprawdę odbyło. On nie był reporterem. Jego interesowało co innego. I w swojej Ewangelii tą scenę zmartwychwstania, to przy okazji Świąt Bożego Narodzenia, warto na to zwrócić uwagę, upodabnia do sceny stworzenia świata i upadku rodziców. W ogrodzie Eden Pan Bóg się przechadzał po ogrodzie. W Ewangelii świętego Jana po zmartwychwstaniu Pan Jezus przechadza się po ogrodzie. Tam jest to scena upadku. Dlaczego śmierć przyszła na świat jest wytłumaczone. U świętego Jana jest powiedziane, że to starodawne przekleństwo zostało przekreślone. Pan Jezus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co umarli. To jest rzeczywistość, w której my żyjemy, do której jesteśmy zaproszeni. Ktoś mi powie, że to, co ksiądz opowiada, to jest, są jakieś czary, jakieś szamanizmy, jakiś hokus pokus. Ciekawostka. Sformułowanie hokus pokus jest naśmiewaniem się z mszy świętej. To w czasach renesansu ludzie światli stwierdzili, że ksiądz odprawia jakiś hokus pokus nad ołtarzem, bo mówi takie słowa: hic est enim corpus mei, to jest bowiem ciało moje. No i ktoś usłyszał i tak hic est, no tak za długo hokus pokus odprawia. Jaka jest różnica między magią a modlitwą? Może warto wyjaśnić w dwóch zdaniach. Jest bardzo niewielka. Magia jest próbą zmuszenia sił nadnaturalnych, sił duchowych do pełnienia mojej woli. Czarownik zaklina duchy po to, żeby one wykonały jakąś pracę za niego. W modlitwie my się zwracamy do potęg niebieskich z pokorną prośbą. Więc tutaj jest próba narzucenia swojej woli Panu Bogu, czy tym duchom niebieskim, aniołom bądź szatanom, generalnie szatanom. W modlitwie jest pokorna prośba do Pana Boga. Natomiast objawy działającej tej mocy zewnętrznie są podobne. To tak można sobie to wytłumaczyć. Żeby zakończyć jakąś klamrą, no i oczywiście pokazałem jedno zdjęcie i nie spojrzałem, a to się nieważne. Żeby zamknąć klamrą te nasze rozważania, to na sam koniec powiemy o obrzędach zakończenia. Gdzie są obrzędy zakończenia?